Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O działaniach władzy komunistycznej wobec prymasa tysiąclecia mowa będzie w audycji z cyklu Kardynał Stefan Wyszyński w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Magazyn rozpoczniemy od aktualności. Wystąpienia obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w sprawie ochrony praw dzieci, amerykańskich kondolencji po śmierci arcybiskupa Sambiego oraz informacji o uroczystościach kończących rok jubileuszowy ku czci patronki Kostaryki, Matki Bożej Anielskiej. Na piątkowy magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Każdy młody człowiek winien móc wzrastać wolno od przemocy i niezgody w środowisku rodzinnym zapewniającym miłość i zrozumienie. Podkreślił to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych arcybiskup Francis Czulikat. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ przemawiał wczoraj w Nowym Jorku na sesji zgromadzenia ogólnego tej organizacji podczas spotkania poświęconego młodzieży.
Rodzina, przypomniał watykański dyplomata, oparta jest na małżeństwie między mężczyzną i kobietą, a powszechna deklaracja praw człowieka uznaje jej podstawową rolę społeczną i konieczność jej ochrony przez społeczeństwo i państwa. Liczni młodzi ludzie głęboko pragną relacji osobistych naznaczonych prawdą i solidarnością oraz jedności rodziny. Młodzież jest przyszłością ludzkości, mając w niej odegrać kluczową rolę, stwierdził hinduski arcybiskup. Potrzebuje do tego właściwej edukacji pozwalającej odróżnić dobro od zła. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę, że prawa dzieci i młodzieży mają być chronione w pełnej zgodzie z normami naturalnego porządku moralnego. Przestrzegał przed mentalnością relatywistyczną, dla której nie ma prawdy ani punktów odniesienia. Nie prowadzi ona bowiem do autentycznej wolności, ale raczej do niepewności i zamieszania, powiedział arcybiskup Czulikat na forum ONZ.
Biały Dom, amerykański episkopat oraz ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej to tylko niektóre z instytucji, jakie wystosowały kondolencje po śmierci arcybiskupa Pietro Sambiego. Przypomnijmy, że nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych zmarł w środę w Baltimore.
Podziwiałem jego wybitne zdolności dyplomatyczne w służbie Kościołowi katolickiemu, zarówno w tym kraju, jak też na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i w Europie. Tak o zmarłym watykańskim dyplomacie napisał w specjalnym oświadczeniu Joe Biden. Wiceprezydent USA podkreślił, że arcybiskup Sambi cieszył się wielkim szacunkiem Amerykanów. Jak dodał, pełniąc służbę dyplomatyczną, przemierzał on Amerykę wzdłuż i wszerz.
Był wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych, rozumiał i kochał nasz kraj. Tak z kolei o zmarłym wyraził się przewodniczący episkopatu USA. Arcybiskup Timothy Dolan stwierdził, że śmierć nuncjusza jest wielką stratą dla amerykańskiego kościoła. Wyznał, że miejscowi biskupi darzyli go ogromnym szacunkiem i życzliwością. Przypomniał także, że to jemu należy zawdzięczać przygotowanie amerykańskiej wizyty Benedykta XVI w 2008 roku.
Do kondolencji dołączył się także ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej. Miguel Diaz napisał, że służba dyplomatyczna arcybiskupa Pietro Sambiego pozostawiła trwałe ślady w tych społecznościach, którym posługiwał on jako przedstawiciel Watykanu. Będzie nam z pewnością brakować jego mądrości, życzliwości i zdolności przywódczych, napisał ambasador Diaz.
W Kostaryce dobiega końca rok jubileuszowy ku czci patronki tego środkowoamerykańskiego kraju, Matki Bożej Anielskiej. Swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości jego zakończenia papież mianował kardynała Francisco Roblesa Ortegę, arcybiskupa Monterrey w Meksyku. Odbędą się one w najbliższy wtorek w Kartago, dawnej stolicy Kostaryki, odległej ponad 20 km od stołecznego San Jose.
W liście nominacyjnym do meksykańskiego purpurata Benedykt XVI podkreśla wielkie znaczenie czci świętych wizerunków dla szerzenia religii chrześcijańskiej i wzrostu pobożności wiernych. Wysłannik papieża ma w jego imieniu zachęcić uczestników uroczystości, by z udziału w nich zaczerpnęli nowego, autentycznego ducha i pogłębili wiarę owocującą dobrymi czynami, czcząc Maryję jako Matkę Kościoła.
Maryjne obchody jubileuszowe w Kostaryce rozpoczęły się już przed rokiem otwarciem drzwi świętych w Bazylice w Kartago, gdzie czczona jest niewielka 20-centymetrowa figurka Maryi z Dzieciątkiem. To właśnie w tym miejscu znalazła ją w 1635 roku mała metyska Juana Pereira. Dziewczynka uznała ją za lalkę, ale miejscowy proboszcz wytłumaczył jej, że to Matka Boża. Pierwszy kościół wzniesiono tam już 4 lata później, a kult stale wzrastał. Ponieważ figurka została znaleziona 2 sierpnia, gdy zakony franciszkańskie obchodzą święto Matki Bożej Anielskiej, zaczęto ją określać tym właśnie tytułem. Już w 1824 roku, 3 lata po ogłoszeniu niepodległości kraju, parlament uznał Najświętszą Maryję Pannę Anielską za patronkę Kostaryki. Potwierdził to potem jeszcze 2, ostatni raz 9 lat temu.
Warto dodać, że doroczne obchody ku czci Matki Bożej Anielskiej gromadzą tradycyjnie setki tysięcy pielgrzymów. W tym roku spodziewanych jest w Kartago 2 miliony ludzi, którzy zaczną przybywać do sanktuarium już w najbliższy weekend. Co ciekawe, w Kostaryce utrzymał się zwyczaj pieszego pielgrzymowania do narodowej patronki, w czym, jak wynika ze statystyk, bierze udział około połowy populacji tego środkowoamerykańskiego kraju.
Tak masowe imprezy niosą ze sobą również negatywne skutki. Jak podało kostarykańskie Ministerstwo Zdrowia, samych śmieci porzuconych po drodze przez pielgrzymów zebrano w zeszłym roku 37 ton. Stąd w tym roku powstała rządowo-prywatna inicjatywa, by zachęcać pątników do segregacji odpadków. 450 wolontariuszy będzie informować idących o możliwości wrzucania śmieci do odpowiednio przygotowanych i oznakowanych pojemników. Chodzi nam o to, by żarliwości religijnej towarzyszyła też gorliwość względem ochrony środowiska naturalnego, stwierdziła kostarykańska minister zdrowia Maria Luis Avila.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
W studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz pana doktora Adama Dziuroka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Witam serdecznie.
W cyklu audycji o kardynale prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim dziś czas, by powiedzieć coś na temat działań komunistów wymierzonym w jego osobę właśnie, bo przecież on i Kościół to był wróg numer jeden wówczas dla tamtejszych władz. Może najpierw przypomnijmy te działania jawne.
Działania komunistów prowadzone przeciwko prymasowi były dwutorowe. Jawne to przede wszystkim te, które podejmował Urząd do Spraw Wyznań na polecenie partii, Komitetu Centralnego, tej specjalnej komórki trójki, która zajmowała się Kościołem. Do takich działań m.in. należało ograniczanie procesji Bożego Ciała, nabożeństw publicznych, jakieś opóźnianie na przykład dostarczania paszportu, wiz potrzebnych, albo też pozwoleń na przykład na wyjazdy. Takimi innymi działaniami jawnymi były chociażby kontrole bardzo uciążliwe samochodów, gdzie zatrzymywano co kilka kilometrów prymasa, żądano dokumentów, pytano w jakim celu jedzie, sprawdzano jaki jest stan techniczny. Były to różnego rodzaju te działania jawne, także wysyłanie różnych pism takich do prymasa, do których on się powinien ustosunkować, albo też po to zwracano uwagę, że pisma odsyłano, bowiem nie taki był nagłówek, albo jakieś inne właśnie działania. Były też także prowadzone działania tajne.
Jakie?
Był to cały rozbudowany kompleks działań, z których najbardziej perfidne wydają się te podejmowane w latach 60. i 70. Wówczas już bardzo wyspecjalizowana Służba Bezpieczeństwa podejmowała tak zwane działania dezintegracyjne, które miały tak naprawdę skłócić wiernych, episkopat. Przygotowano co najmniej kilka takich planów szczegółowych dotyczących działań dezintegracyjnych wobec kardynała prymasa Wyszyńskiego. Obejmowały one zarówno działania osłabiające wpływ prymasa w Watykanie. Tutaj chodziło o rozgrywanie pewnych spraw między papieżem, tak samo sekretarzem stanu, który przybywał do Polski kazarolim. Pokazanie, że tak naprawdę prymas Wyszyński jest niereformowalny, że się jakby w tym kościele nie do końca odnajduje, że podąża własną drogą. To było takie konfliktowanie, które miało na celu osłabienie pozycji kardynała Wyszyńskiego. Z drugiej strony mnożono różne konflikty wewnętrzne. Pisano bardzo bezczelnie, że należy robić tyle różnego zamętu w kościele polskim, tworzyć tyle różnych frontów wewnętrznych, żeby prymas nic takiego nie robił, tylko gasił te pożary, zajmował się wewnętrznymi konfliktami. Poza tymi głównymi płaszczyznami, czyli Watykanem i sprawami wewnętrznymi Kościoła w Polsce, były również kwestie choćby skłócania z członkami rodziny. Aż tak daleko się posunięto w tych planach dezintegracyjnych, że sięgnięto nawet do spraw rodzinnych.
Mamy jakiś konkretny przykład?
Trudno mi się w tym momencie odnieść do tego.
Tak, mamy takie konkretne przykłady, kiedy próbuje się rozbić małżeństwo brata kardynała Tadeusza i sugeruje się jednej drugiej stronie, aby pisano skargi do samego Watykanu, że to właśnie Wyszyński, kardynał, przyczynił się do rozbicia tego małżeństwa. Z drugiej strony też są pewne problemy materialne, ma bliższa rodzina, bodajże państwo Sułkowie, jeśli dobrze teraz pamiętam, pani Danuta Sułek i siostra, i sugeruje się, że pieniądze na zakup nieuczciwy domu to właśnie przekazał kardynał i teraz się właśnie cała rodzina kłóci o ten dom, o te pieniądze kardynała. Dalej, jeśli chodziło o siostrzeńców czy bratanków, to ułatwiano im karierę tylko po to, żeby później rzucić, aby odium ciężaru na samego kardynała, że to dzięki kardynałowi taką właśnie karierę robił. Zresztą to samo później ten zarzut był do księdza Kośnika, tam jednego z krewnych kardynała, gdzie mówiono, że dlatego robi karierę, nie, że jest zdolny i mądry i pracowity i wykształcony, tylko dlatego, że jest krewnym kardynała, to taką karierę robi. Ta cała dezintegracja rodziny szła w kierunku także pokazania, że rodzina kardynała, bliższa i dalsza, jest niemoralna i zastawiano, kiedy on wysyła ów słynny list o rodzinie, to wtedy rozsyła się, Ankora rozsyła inne środowiska listy. Popatrzcie, tutaj pisze o wspaniałej, jaka rodzina katolicka, a to naprawdę jaka jest jego rodzina rozbita, zniszczona, zdemoralizowana, czego w rzeczywistości nie było.
Czyli to były działania takie dezintegracyjne wokół kardynała, w obrębie jego rodziny, a wymierzone wprost przeciwko niemu?
Największy zakres działań przeciwko prymasowi podejmowano oczywiście w okresie jego internowania. Tam mamy całą paletę otaczania przez tajnych współpracowników, jak również wykorzystywanie podsłuchów. Wiemy, że były one zakładane w ośrodkach internowania. I tak naprawdę do samego końca prymas cieszył się, o ile to jest dobre słowo, szczególnym zainteresowaniem władz bezpieczeństwa. Chociaż widzimy pewien przełom w połowie lat 70. Jeszcze w końcówce lat 60., kiedy był definiowany jako ten największy wróg Kościoła, starano się psuć, mówiąc kolokwialnie, krew prymasowi na wszelkie możliwe sposoby. Wręcz uważano, że, jak stwierdził wicedyrektor Departamentu zajmującego się walką z Kościołem, że należy go ignorować. My go po prostu i tak przeżyjemy. Ignorować Wyszyńskiego, przeżyjemy go i zwyciężymy. To jest może mało prorocze, co wypowiedział ówczesny dyrektor, ale świadczy o tym, że prymas Wyszyński w tamtym czasie był człowiekiem, którego starano się też obchodzić, to znaczy trafiać bezpośrednio na przykład do biskupów. Starano się załatwiać pewne kwestie z nimi, pokazując, że tak, pewne kwestie choćby budownictwa czy inne da się załatwić, jeżeli nie będą one przechodziły przez prymasa.
Czyli próba rozgrywania także najwyższych hierarchów w Polsce, także poróżnienia kardynała Wyszyńskiego z kardynałem Wojtyłą.
No właśnie chciałbym się odnieść do tego, bo to rzecz bardzo ciekawa. Już w latach 60. zaczęto, jak mówiono, różnicować hierarchię. I tak na przykład próbowano skłócić, albo też pokazać na zewnątrz, że są skłóceni kardynał Wojtyła i Wyszyński. To ma doskonałe odbicie w dokumentach, które zachowały się po bezpiece, że kiedy jest mowa o tym, że będzie w Polsce drugi kardynał, spodziewano się właściwie, że będzie to Wojtyła, wtedy Wyszyński miał mówić, nie, nam nikogo nie potrzeba, ja sam poradzę sobie, wystarczy, takie propagowano, takie hasła. Zresztą próbowano skłócić także Wyszyńskiego z Tokarczukiem. No my dobrze wiemy, kim był i jest arcybiskup Ignacy Tokarczuk, jeśli chodzi o walkę z komunizmem. Jego słynne motto, jeżeli raz uwierzyłeś komunistom, jesteś na wieki stracony, słynne jego powtórzenie, parafraza innych słów. I próbowano wykorzystać właśnie takie sytuacje, że kiedy musi na przykład Wyszyński wyjechać z jakiejś miejscowości, gdzie jest obraz koronowany, to później SB rozpowszechnia, wyjechał dlatego, że skłócony był z Tokarczukiem. Też próbowano na przykład skonfliktować Wyszyńskiego z Paulinami na Jasnej Górze. Też rozsyłano różne wiadomości, tutaj wykorzystano tak zwanych informatorów wpływu, ale to było nie tylko na poziomie Polski, bo to się dokonuje także, kiedy są kontakty z Kieningiem w Wiedniu, kiedy się konfliktuje dwa kościoły, kiedy konfliktuje się Wyszyńskiego z hierarchami holenderskimi. To wszystko będzie, tutaj uprzedzę, w kolejnym tomie Niezłomnych, pokazane na bazie dokumentów wytworzonych przez bezpiekę, w jaki sposób konfliktowano te środowiska, łącznie z tym, że przez środowiska także i oblatów polskich i jezuitów konfliktowano Wyszyńskiego z Pawłem VI.
Dodajmy, że to konfliktowanie do końca się nie udało, bo na przykład z Paulinami to przecież sam kardynał Wyszyński poprosił generała Paulinów i członkiem stowarzyszonym tego zakonu został. Z kardynałem Wojtyłą przecież też się nie udało. Kardynał Wojtyła zdawał sobie sprawę, że to jest gra prowadzona celowo i na przykład, kiedy w Polsce była wizyta de Gaulle'a, z którym nie pozwolono się spotkać Wyszyńskiemu, na czas jego pobytu w Krakowie kardynał Wojtyła z Krakowa wyjechał.
W połowie lat 70. prymas Wyszyński prezentował znacznie bardziej atrakcyjną linię polityczną niż kardynał Wojtyła. Tak to wówczas ujmowano. Paradoksem było to, że w listopadzie 75 roku Stanisław Kania złożył następującą deklarację. To było niejako w przededniu zakończenia kariery prymasowskiej przez prymasa. Tak się spodziewano, bo prymas w następnym roku miał złożyć swój urząd. Oficjalnie oświadczam, pisał Kania, że mimo wszystko, jeśli chodzi o przyszły kierunek na dobre ułożenie stosunków, to nie z innym kandydatem jak kardynał Wyszyński. Podobno na przyszły rok chce przejść w stan spoczynku. Niech nie robi tego. Potrzebny jest jeszcze narodowi i kościołowi. Gotowi jesteśmy interweniować, by papież nie przyjął jego rezygnacji. Takie interwencje zresztą podjęto. Niektórym by może się i śpieszyło, by opróżnił miejsce. Wykorzystamy wszystkie możliwości, aby jakiś awanturnik, intelektualista na tak wysokim fotelu nie zasiadł. Jak wiadomo, tym awanturnikiem i intelektualistą był kardynał Wojtyła. Paradoksem jest to, że myślę, że jedne z najbardziej ciepłych słów, jakie prymas Wyszyński usłyszał podczas swojej posługi, padły z okazji jego 75. urodzin ze strony premiera Jaroszewicza, który złożył mu list gratulacyjny i tam się znalazły takie sformułowania. W chwilach o największej dla naszego narodu wadze postawę księdza kardynała wyznaczał patriotyzm Polaka, umiłowanie ojczyzny, zrozumienie żywotnych racji naszego państwa. No a później jeszcze wyraził przekonanie, że wasza eminencja będzie jeszcze długie lata sterować pracą budownictwa kościoła rzymskokatolickiego w naszym kraju. Takie życzenia wydawałoby się, że padały raczej ze strony episkopatu, a to władze komunistyczne w tamtym czasie i to też stosując metodę tak zwanego różniczkowania kleru, zresztą dosyć starą, bo jeszcze sięgającą lat 40. starały się wprowadzić ten podział między reakcjonistów, awanturników i tych, z którymi da się jednak porozmawiać, przewidywalnych, tak jak kardynał Wyszyński.
Oprócz dezintegracji była też prowadzona bardzo mocna, falowo zwiększająca się czy zmniejszająca działalność dezinformacyjna. Kiedy to właśnie Wyszyński był właściwie tak pomawiany, można powiedzieć, właśnie o te wspomniane kiedyś przez nas działania przeciwko partyzantom radzieckim, przeciwko właśnie likwidacji Żydów, ale także chociażby jego, osądzono go o niemoralne stosunki z członkiniami Instytutu Podmasowskiego, z panią Marią Końską i z innymi. Chodziło o wysyłanie takich informacji, żeby pokazać, że jest skompromitowany moralnie, że jest człowiekiem jakimś chorym nawet właściwie na jakieś uczucia. Dalej pokazywano go jako człowieka żonnego władzy, nawet sady satrapę, kiedy czytamy niektóre charakterystyki sporządzone przez Chmielewskiego, funkcjonariusza, który zajmował się Wyszyńskim, to bardzo widzimy, że były pisane niejako na zamówienie, idące w kierunku takim, żeby pokazać go jako nienormalny. Oprócz tych właśnie działań dezintegracyjnych, dezinformacyjnych, także starano się osaczyć prymasa szeregiem tajnych współpracowników, konfidentów i ten pierścień był bardzo ścisły, był bardzo wąski.
Paradoksalnie możemy powiedzieć, nawiązując do tego ostatniego cytatu z Jaroszewicza, że poprzez te działania władze prymasa poznały tak dobrze, że na koniec mogły go już tylko chwalić. Proszę Państwa, w następnym programie powiemy z kolei o działaniach prymasa Wyszyńskiego w obronie Kościoła, a dzisiaj za uwagę dziękuję naszym gościom, księdzu profesorowi Józefowi Mareckiemu z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz panu doktorowi Adamowi Dziurokowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obaj pracują w Instytucie Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Audycję o kardynale Stefanie Wyszyńskim przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.